tym związku nigdy nie było szczególnej chemii, mnie nie podobało się to, że jesteście takie zaborcze, wy oczekiwałyście większego zaangażowania, dlatego postanowiłem, że pora od siebie odpocząć, drogie social media. Cześć, tu Marek Jankowski, to jest 424 odcinek podcastu Mała Wielka Firma. Wszystkie informacje związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/424. Będę dzisiaj mówił o tym, dlaczego znikam z mediów społecznościowych, ale najpierw chcę bardzo podziękować za Wasze wsparcie po poprzednim odcinku, w którym mówiłem o tym, dlaczego nie chcę już być twórcą internetowym. W tym odcinku powiedziałem też o pewnych założeniach, które sobie stawiam, założeniach dotyczących mojej pracy. Jedno z nich jest takie, że nie chcę pracować więcej niż 6 godzin dziennie. Wprowadzenie takiego ograniczenia zmusza do autorefleksji, do przyjrzenia się temu, jak spędzam czas i co w ramach tych 6 godzin chcę zostawić, a z czego chcę zrezygnować, bo nawet jeżeli nie stawiasz sobie takiego ograniczenia jak ja, to prawdopodobnie zdarza ci się cierpieć na brak czasu, co oznacza w rzeczywistości, że masz problem z wyrzuceniem ze swojego kalendarza rzeczy, które są dla ciebie mniej istotne. Ja uznałem, że taką mniej istotną rzeczą są media społecznościowe i postanowiłem sobie je odpuścić. W tym odcinku powiem o tym, jak do tej pory wykorzystywałem social media, dlaczego postanowiłem to zmienić i jakie zmiany w związku z tym zamierzam wprowadzić. Zdaję sobie sprawę z tego, że temat jest mocno kontrowersyjny, dlatego że nawet wśród słuchaczy małej wielkiej firmy jest masa osób, które żyją z tego, że pomagają na przykład innym obsługiwać media społecznościowe i słysząc to, o czym mówię, takie osoby mogą się poczuć zagrożone, mogą poczuć, że uderzam w sedno ich biznesowej egzystencji. Dlatego chcę na początku zrobić bardzo, bardzo ważne zastrzeżenia. Pierwsza rzecz, ja mówię tutaj wyłącznie o moich doświadczeniach i moich przemyśleniach osobistych. To, że moja sytuacja jest taka, to wcale nie znaczy, że twoja jest taka sama. Nie namawiam nikogo do naśladowania mnie zawsze, zwłaszcza, że to, co planuję, to będzie eksperyment. Ja nie wiem, jak on się skończy, więc tutaj to nie jest absolutnie żaden wzór. I nawet jeżeli ten eksperyment u mnie wyjdzie, to nie znaczy, że wyszedłby u ciebie, bo twoja sytuacja jest inna. Zacznijmy od tego, że nigdy nie byłem szczególnym fanem social mediów. Zacząłem się w nich pojawiać, bo no, wszyscy zaczynali, byłem ciekawy, jak to wygląda. Wtedy też te social media wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. I bardzo długo nie miałem kompletnie żadnego strategicznego podejścia do nich. Wrzucałem tam jakieś przypadkowe treści bez ładu i składu, jakoś niepowiązane tematycznie. Czasami było to jakieś zdjęcie z wycieczki w góry, czasami jakiś mądry cytat, czasami polecenie odcinka podcastu i tak dalej. I kiedy zacząłem współpracę z moją wirtualną asystentką, z Kasią, to ona przejęła prowadzenie social mediów ode mnie. Trzeba to było wtedy trochę lepiej zorganizować, natomiast to ciągle było takie mocno chaotyczne z mojego powodu, bo kierowałem się dość długo taką zasadą, którą usłyszałem kiedyś u Pata Flynna, be everywhere. No więc próbowałem być wszędzie, byłem w różnych platformach, zakładałem konta, gdzie się właściwie dało. No i był taki czas, gdzie publikowałem i na Facebooku, i na Instagramie, i na Twitterze, i na LinkedInie. No i nie wiem, czy gdzieś jeszcze, ale w tych czterech miejscach na pewno. Plus takiego podejścia be everywhere jest taki, że czujesz, że dużo się dzieje. Masz takie wrażenie, że nie pozostawiasz żadnej możliwości niewykorzystanej, że wychodzisz naprzeciw ludziom i że oni mogą cię rzeczywiście znaleźć niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdują i że w efekcie więcej osób zobaczy twoje treści. Ale są też minusy. Pierwsza sprawa, nawet jeżeli stosujesz recykling treści, nawet jeżeli te same tematy powtarzasz na różnych platformach, to każda z tych platform jest trochę inna i zwykle trzeba tę treść trochę dopasować. Nawet jeżeli chodzi tylko o skrócenie tej treści, czy jakieś inne sformatowanie, czy oznaczenie gościa w przypadku podcastu opartego na wywiadach, no więc to oznaczenie gościa będzie inne na Instagramie, inne na Facebooku, nie da się tego automatycznie skopiować i wkleić, tylko trzeba to dostosować. Linki, w niektórych platformach one działają, w większości platform, ale na przykład na Instagramie linki są nieklikalne, więc też trzeba zwrócić na to uwagę. Druga sprawa, to jest ogarnianie komentarzy, no bo jeżeli jesteś w wielu miejscach, to też w wielu miejscach te komentarze się pojawiają i mało tego, oprócz komentarzy przychodzą też zwykle różne wiadomości prywatne. No i masę czasu naprawdę marnuje się na przełączanie się między tymi różnymi narzędziami i sprawdzanie, co tam się dzieje. Trzecia sprawa jest taka, że czasami rodzi to chaos, może to nie jest jakaś częsta sytuacja, ale taka dosyć upierdliwa, kiedy na przykład wrzucasz jakąś treść w różnych kanałach, ktoś powiedzmy wysyła ci jakąś informację prywatną na Facebooku, ty nie odpowiadasz od razu, więc wysyła ją też powiedzmy na Instagramie, ty ją zauważasz, odpowiadasz na Instagramie, potem ta pierwsza osoba gdzieś kontynuuje tę rozmowę na Facebooku, no i robi się z tego chaos, więc to też nie jest coś, co sprzyja produktywnej pracy. Wniosek mój po tych doświadczeniach jest taki, że strategia Be Everywhere to nie jest strategia dla solo przedsiębiorcy. Być może dla dużych firm, które mają sztaby ludzi, zatrudniają agencje, które ogarniają to wszystko, ok, ale nie dla mnie. Wniosek? Trzeba ograniczyć liczbę kanałów. No i tak też postanowiłem zrobić. W lipcu 2021 roku przeprowadziłem badanie, ankietę wśród słuchaczy małej, wielkiej firmy i jedno z pytań w tej ankiecie brzmiało, z którego serwisu społecznościowego korzystasz najczęściej? Wybierz jeden. No i wyniki były następujące. Facebook 40%, Instagram 29%, czyli prawie 30%. Na trzecim miejscu był YouTube 19%. No i to pokazuje, że te trzy tak naprawdę miejsca obstawiają 40 plus 30 plus 20, no to jest prawie wszystko, to jest prawie 90% najpopularniejszych platform, jeżeli chodzi o moich odbiorców. Dalej był LinkedIn 6%, Twitter 2%, Pinterest 1%, TikTok 0% i żadne z powyższych 3%. Ważna sprawa, to był lipiec 2021 roku, minęły prawie 2 lata od tamtej pory, więc sporo mogło się zmienić. Na przykład TikTok, który 2 lata temu nie był tak potężny jak teraz, pewnie teraz miałby lepszy wynik. Poza tym, to nie jest tak, że to jest plebiscyt popularności mediów społecznościowych, tylko to jest ankieta robiona wśród mojej społeczności. Więc z całą pewnością jest tak, że u mnie jest więcej ludzi, którzy są na tych platformach, z których ja korzystam, no i mniej ludzi, którzy używają platform, z których ja nie korzystam. Także jest to bardzo subiektywne badanie. Natomiast dla mnie ono było ok i zacząłem z tego wyciągać wnioski. Pierwsza sprawa, postanowiłem zrezygnować z Twittera. No bo skoro tylko 2% mojej społeczności tam jest, to prawdopodobnie nie ma sensu się tam jakoś bardzo angażować. Oczywiście zawsze można dyskutować i popatrzeć na to z innej strony, że gdybym się tam bardziej zaangażował, to wtedy ten procent by urósł, no ale nie miałem takiego zamiaru. Z mojego punktu widzenia Twitter w pewnym momencie bardzo się zepsuł, jeżeli chodzi o treści. Miałem takie skojarzenie, że polski Twitter zwłaszcza jest opanowany w dużej mierze przez polityków i przez inne trolle internetowe, więc nie za bardzo czułem potrzebę bycia tam, zwłaszcza że komentarze, które tam widziałem, to też były albo takie komentarze zaczepne, byle tylko się nie zgodzić i pokazać, że ja mam rację, albo takie komentarze spamerskie, ktoś coś wrzuca, a druga osoba, o tak, tak, ja też o tym pisałem i od razu wrzuca link do swoich treści. No i oczywiście takie komentarze, które niewiele wnoszą, typu, o super, dzięki, no jakby trudno tu mówić o jakiejś dyskusji, to jest bardziej taki bardziej rozbudowany like. I oczywiście ja też dzisiaj mam trochę inny punkt widzenia na Twittera, widzę tam coraz więcej wartościowych treści, ale stwierdziłem, że to jednak nie jest medium, na którym chcę się skupić i w pierwszej kolejności z tego Twittera zrezygnowałem, no i nie zauważyłem kompletnie żadnej różnicy w związku z tym. Druga platforma, nad którą zacząłem się zastanawiać, to był LinkedIn. LinkedIn z jednej strony kiedyś tak mi się kojarzył jako taka platforma do wrzucania CV, no ale to już się dawno zmieniło, tam też inaczej to wygląda. 6% mojej społeczności podało tę platformę jako priorytetową dla siebie, no i to jest ciągle bardzo mało. Ja też Twittera jakoś nieszczególnie lubię. On mi się zawsze kojarzył z takim medium bardziej krawaciarskim, korporacyjnym i ten klimat też mi tam nie bardzo odpowiada, więc tam po prostu nie zaglądałem. No a skoro tam nie zaglądałem, to też moja obecność tam nie przynosiła jakichś szczególnych korzyści. Ponieważ tam nie zaglądałem, to też miałem trochę wyrzuty sumienia, dlatego że miałem tam profil, ludzie pisali mi tam wiadomości i niektóre z tych wiadomości leżały w skrzynce miesiącami, bo ja po prostu tam nie byłem. Byłem, więc nawet nie wiedziałem, że ktoś coś mi napisał. Oczywiście wyłączyłem wszelkie powiadomienia mailowe, więc no, ludzie mogli mieć takie wrażenie, że ja ich tam ignoruję, ale tak nie było. Poza tym sporo też tam było takich prywatnych wiadomości spamerskich, gdzie ktoś mi proponował jakieś dziwne współprace, nie wiadomo w ogóle skąd i dlaczego, albo próbował mi coś sprzedać, więc zawiesiłem konto na LinkedInie jakiś czas temu i jest w porządku. Akurat pod tym względem LinkedIn jest bardzo fair, to znaczy pozwala to konto zawiesić, nie stracić tych kontaktów, które tam masz, i tyle. I ono sobie jest takie zamrożone, nie można mnie tam oznaczać, nie ma mnie tam, ale gdybym chciał wrócić, to mam zawsze drzwi otwarte. Na Twitterze wygląda to inaczej, na Twitterze można zawiesić konto, ale na 30 dni. Potem, jeżeli go nie odwiesisz, no to ono zostaje usunięte, albo musisz co 30 dni je aktywować i zawieszać ponownie, co też jest trochę upierdliwe. Parę osób, co najmniej parę osób, sugerowało mi TikToka. Natomiast nie przekonałem się do TikToka, wrzuciłem tam, założyłem konto, wrzuciłem, nie wiem, kilka filmów, może z 5. Tak naprawdę były to rolki przygotowane na Instagram i TikTok no, gdzieś był drugą platformą, gdzie wrzuciłem ten sam materiał. To były też materiały takie no, autopromocyjne, czy to promujące mój kurs Podcast Pro, czy jakieś moje odcinki podcastu. Zauważyłem, że produkowanie takich filmów w moim przypadku to jest bardzo czasochłonne zajęcie, i być może to pozwala osiągnąć jakieś tam wielkie zasięgi, ale to raczej przy innej tematyce, nie tematyce biznesowej, a nawet jeżeli to czas, energia wkładany w produkcję tego typu treści z mojego punktu widzenia jest nieopłacalny, zwłaszcza, że te treści no, nie żyją jakoś szczególnie długo w internecie i przede wszystkim TikTok mnie osobiście bardzo nie pasuje ideologicznie. Ja uważam, że TikTok to jest fast food dla mózgu, że oczywiście są tam też wartościowe treści, tyle tylko, że mnie trudno tam tę wartość przekazać w takiej formie, żeby mnie to nie kosztowało całego dnia stworzenie takiego filmiku, a poświęcanie tam całego dnia, czy nawet 4 godzin na stworzenie filmiku, który ma minutę, trochę mi się to nie spina w głowie. Ale eliminując te różne platformy, na których nie chciałem działać, doszedłem do modelu, który działa. To znaczy skupiłem się na Instagramie i zostawiłem sobie w odwodzie Facebooka. To znaczy założyłem, że moim priorytetowym medium będzie Instagram, a dodatkowo te same treści będę publikował też na Facebooku. Stworzyłem taki harmonogram, jak to powinno wyglądać, żeby to było bardziej poukładane, żeby pamiętać o tym, żeby promować nowe odcinki, żeby promować newsletter, żeby przypominać stare odcinki, żeby angażować społeczność, żeby robić różnego rodzaju rzeczy, które będą wartościowe dla odbiorców, karuzele i tak dalej. I to się nieźle kręciło, nie wymagając ode mnie dużego czasu, dlatego że ja stworzyłem ten harmonogram i wymyśliłem ramy, w których mamy się poruszać, a później już na podstawie między innymi też odcinków podcastu wypełniała to treścią Kasia, więc mnie to jakoś bardzo nie angażowało. Podstawą, jak powiedziałem, był Instagram, te treści szły też na Facebooka, publikacje były początkowo 5 albo 6 razy w tygodniu, później zmniejszyłem tę częstotliwość do 3 razy w tygodniu, ale zauważyłem, że problemem są komentarze, dlatego że okej, ja mogę sobie zaplanować harmonogram wrzucania tych treści, no ale ludzie na nie odpowiadają, reagują i trzeba na te komentarze odpowiadać. Co też zaburza, że tak powiem, mój rytm i zabiera mi czas, no ale też głupio, zwłaszcza jeżeli zadaję jakieś pytania, to zostawiać komentarze bez odpowiedzi. Zapytałem znajomą osobę, która ma sporą aktywność w mediach społecznościowych, ma sporo obserwujących. Zapytałem, jak ta osoba sobie radzi. Nie chcę mówić, kto to jest, bo nie wiem, czy ta osoba by chciała, żebym tutaj zdradzał jej personalia. W każdym razie zapytałem o to, jak sobie radzi z komentarzami, bo wiem, że ma tych komentarzy sporo, odpowiada na nie, więc jak to robi, żeby nie poświęcać na to całych dni. No i zastosowałem u siebie dokładnie to rozwiązanie, które usłyszałem, to znaczy odpowiedzi na takie typowe komentarze, jakieś odpowiedzi typu dziękuję, albo podanie jakiegoś linku, o który ktoś pyta, takie proste odpowiedzi. To wszystko ogarnęła Kasia, bo tutaj no, jakby moja aktywność nie była potrzebna. Natomiast jeżeli pojawiały się jakieś takie pytania głębsze, na które no, Kasia nie zna odpowiedzi, ja potrzebuję na nie odpowiedzieć, to czy odbiorca potrzebuje, żeby mi odpowiedział na to pytanie, no to wtedy Kasia takie pytanie przeklejała mi do arkusza Google, oznaczała mnie, ja tam odpisywałem i Kasia to tę odpowiedź przeklejała do mediów społecznościowych. Więc tym sposobem byłem w stanie ogarnąć te najbardziej merytoryczne komentarze i nie zostawiać ich rzeczywiście bez odpowiedzi, angażować się przy minimalnym zaangażowaniu, znaczy angażować się w odpowiedzi i w konwersację, nie wkładając w to bardzo dużo czasu. No i efekty są takie, że dzisiaj na Instagramie mam trochę ponad 18 tysięcy obserwujących, na Facebooku tam 21 tysięcy chyba, chociaż Facebooka to, tam rzeczywiście no, dużo mniej się angażowałem niż na Instagramie, ale też dużo wcześniej zacząłem na Facebooku. Więc doszedłem do modelu, który działa. I teraz, jeżeli ten model działa, to w czym problem? Mimo że ten model, o którym powiedziałem, działa i udaje mi się być w mediach społecznościowych, angażując w to naprawdę niewiele czasu, to są inne problemy, inne minusy niż tylko czas, który się w takich mediach społecznościowych spędza. Jest wiadomo masa różnych badań naukowych dotyczących tego, jak social media ryją nam mózgi i że powodują niższą samoocenę, że nasilają objawy depresji. Natomiast ja nie będę o tym mówił, bo jest takich materiałów mnóstwo. Nie chcę tutaj ich powtarzać, cytować. Każdy zainteresowany łatwo sobie znajdzie, gdyby chciał. Natomiast chcę się skupić na tym, jakie minusy mediów społecznościowych ja zauważyłem, angażując się w nie, tak jak powiedziałem, w minimalnym stopniu. Pierwsza sprawa. Bardzo mi nie pasuje to, że social media manipulują mną jako użytkownikiem i wysysają mi czas, jak się tylko da. Na przykład, nie da się wyłączyć Messengera na Facebooku. Jeżeli masz konto na Facebook, to masz Messengera i koniec, jakby nie ma innej opcji. Ludzie, którzy korzystają z Facebooka, piszą do ciebie na tym Messengerze, no i oczekują, że im odpowiesz, no bo można do ciebie napisać na Messengerze. Wiadomo, że ta informacja gdzieś tam do ciebie dociera teoretycznie, a ja nie chcę korzystać z tego kanału, bo to są bardzo często takie pytania pod wpływem impulsu albo jakieś w ogóle nieistotne. Szkoda mi na to czasu po prostu. Wolę inne kanały. Więc problem z Messengerem przypisanym do prywatnego profilu jest też taki, że tam się nie da ustawić autorespondera. No i to jest oczywiście sprytny ruch ze strony Facebooka, bo gdyby się dało ustawić autoresponder, no to pewnie połowa użytkowników ustawiłaby nie pisz do mnie tutaj, napisz do mnie maila, powiedzmy. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Social media zmuszają nas bardzo często do używania telefonu. Bo na przykład, nawet jeżeli nie chcesz mieć na telefonie aplikacji Facebooka czy aplikacji Instagrama, no to powiedzmy aktualizuje ci się przeglądarka w komputerze. Okazuje się, że musisz się na nowo zalogować do Facebooka i co? Czy usuwasz cookies, czy jakoś tam jakby z jakiegoś powodu jesteś wylogowany z Facebooka, logujesz się do tego Facebooka i nie zalogujesz się do niego, dopóki nie potwierdzisz tego logowania kodem wygenerowanym w generatorze kodów, gdzie? W aplikacji Facebooka na telefonie. Pewnie są jakieś inne sposoby, ale to wymaga dużo jeszcze bardziej skomplikowanych zabiegów. Inna sprawa, korzystasz z Instagrama na komputerze? Możesz oczywiście. Tyle tylko, że jeżeli ktoś wysyła, czy oznacza cię w Instastory, no to nie zobaczysz tego Instastory na komputerze bardzo często, tylko wyświetla się informacja, że musisz zobaczyć to w aplikacji Instagrama na telefonie. Więc to też mnie denerwuje, no bo skoro już mam tę aplikację na telefonie, to ona z jednej strony wiadomo, że śledzi użytkownika, co powiedzmy jakoś tam mi mniej przeszkadza, jestem w stanie się z tym pogodzić, ale ona też, ponieważ jest w telefonie, to kiedy mam moment taki, że chciałbym powiedzmy odpocząć, to jest od razu pokusa, żeby sięgnąć i zobaczyć, co tam się dzieje. Te treści w mediach społecznościowych w małych dawkach świetnie wypełniają czas. No i wiadomo, jak to jest, wpadamy na minutę, a wychodzimy pół godziny później wykończeni scrollowaniem ekranu. Też cały ten mechanizm infinite scroll, gdzie można przewijać i to się nigdy nie kończy, też wiadomo, służy temu, żeby nas zatrzymać w tych mediach społecznościowych i wyssać z nas tego czasu jak najwięcej. Wracając jeszcze do tego wątku manipulowania użytkownikiem, social media napędzają perfekcjonizm, bo wszystko, co tam robisz, jest oceniane wyświetleniami i lajkami. Czy wrzucisz post, czy zostawisz komentarz. Ludzie mogą to lajkować, to gdzieś tam z jednej strony jest informacja zwrotna, ale to nie jest tak, że kiedy napiszesz lepszy post, to on zawsze zbierze więcej lajków, a jeżeli napiszesz gorszy, to mniej, bo przecież to algorytm decyduje, jak wiele osób ten post zobaczy. Więc tutaj no, są różnego rodzaju takie niuanse, które powodują, że to niby jest informacja zwrotna, ale taka nie do końca miarodajna. No i najważniejsze, jeżeli chodzi o ten wątek manipulowania i czasu, moją bardzo, bardzo ważną wartością w życiu jest niezależność. Ja nie chcę być zależny od niczego i od nikogo, a ta niezależność objawia się między innymi swobodą dysponowania swoim czasem. I to jasne, nie jest tak, że Facebook, nie wiem, podpisuje z nim cyrograf i ja muszę tam spędzać określoną ilość czasu, ale te mechanizmy, które tam są zastosowane, są bardzo silne. I dlaczego ja mam walczyć sam ze sobą o czas, który mógłbym spędzić w inny, lepszy sposób? Więc to była pierwsza sprawa. Druga sprawa, drugi minus. Social media są frustrująco nieefektywne. Ja nie cierpię marnotrawstwa, nie cierpię takiego, nie wiem, gadania o niczym i tak dalej. A social media niestety no, nie są efektywne, po prostu. Pierwsza sprawa, Instagram, medium, które wybrałem dlatego, że ze wszystkich tych, których używałem, akurat tego najmniej nie lubię. Nawet był taki może moment, że nawet może trochę go lubiłem. Na Instagramie podstawą jest obrazek, więc albo zdjęcie, albo wideo, ich wybranie albo przygotowanie zajmuje czas, albo grafika z jakąś treścią, no i to jest podwójna praca, bo musisz stworzyć treść i musisz tę treść umieścić na grafice. I jasne, że można to zlecić, jasne, że są narzędzia, które pozwalają to robić stosunkowo łatwo i szybko, ale to jest czynność, którą robisz dlatego, że no, takie jest wymaganie medium społecznościowego. Treści, które tworzysz w social mediach, dzisiaj, jutro już nikogo nie interesują. Zdarzają się bardzo, bardzo rzadko wyjątki, ale ogólnie to jest tak, że tworzenie treści do social mediów to jest jak palenie w kominku starymi gazetami. Znaczy, no musisz bez przerwy tam dorzucać do pieca, żeby nie zgasło i nie ma innej opcji. To nie jest tak, w przeciwieństwie do podcastu, czy do YouTube'a, czy do bloga, że im więcej tych treści stworzysz, tym bardziej one pracują dla ciebie. Bo one nie pracują. One po prostu przepadają tam gdzieś w czarnej dziurze, Google tego nie indeksuje i te efekty twojej pracy się w żaden sposób nie kumulują. Poza tym, że być może przybywa ci obserwujących, ale uwaga, im więcej masz obserwujących, tym mniejszy zasięg, tym procentowo mniejsza pula twoich obserwujących widzi twoje treści, więc to no, czuję się tak, jakby był karany za mój sukces w pewien sposób. Można to korzystanie z mediów społecznościowych porównać do grania w taką grę. I niektórzy nawet mówią, że to jest jak gra, każda platforma ma jakiś swój algorytm i ty odgadujesz, jak on działa i uczysz się grać coraz lepiej. Super. Tyle tylko, że po pierwsze, zasady tej gry są dla ciebie niejasne, musisz do nich dojść samodzielnie. Oczywiście możesz się wspierać jakąś treścią, której się nauczysz z zewnątrz, ale ogólnie to cały czas się zmienia i właśnie problem polega na tym, że to się cały czas zmienia. Znaczy, ja wiem, że, nie wiem, Polski Ład działa dokładnie tak samo, to znaczy to są jakieś tam niejasne reguły, które się cały czas zmieniają, no ale na szczęście w przypadku social mediów jest tak, że możesz je zignorować i nie grozi ci za to kara więzienia. To nie są podatki. Więc ja nie chcę grać w tego rodzaju grę, która z mojego punktu widzenia w dużej mierze jest grą po prostu losową. Trzecia sprawa to jest rozpraszanie się i problemy ze skupieniem wywołane przez media społecznościowe. Ja nigdy psychicznie nie odpoczywam, bo zawsze mam świadomość, że gdzieś tam coś może się dziać. I ta świadomość, jasne, no, żyjemy w takim świecie, że zawsze coś gdzieś może się dziać, ale kiedy to ktoś mi wysyła jakieś wiadomości, to się dzieje na moich kanałach, w moich social mediach, to czuję potrzebę zareagowania na to w jakiś sposób. Więc no, nigdy nie wiem, czy pojawił się komentarz, czy ktoś mnie oznaczył, czy jest tam coś, co domaga się mojej uwagi. Mimo, że od kilku lat mam wyłączone wszelkie powiadomienia i na komputerze, i na telefonie, to bardzo dużo dało, bardzo dużo poprawiło, zdecydowanie podniosło jakość mojej pracy, ale i tak gdzieś tam z tyłu głowy to się tli, że trzeba tam od czasu do czasu zajrzeć, okej, zagląda tam Kasia, w razie czego da mi znać, ale mam świadomość, że coś tam się dzieje i mnie to dotyczy. Ale to nie jest jedyna sprawa, dlatego że kiedy zajrzymy na te social media i widzimy, obserwujemy takie osoby, które nas interesują i widzimy to, co robią inni, to bardzo łatwo włącza się taki mechanizm, a on albo ona robi to, w sumie może ja też powinienem, bo zawsze mamy takie poczucie, że może ktoś inny wie więcej niż my. No, zwykle tak nie jest, zwykle nie wie. Znaczy, zwykle ta osoba też albo eksperymentuje, albo koloryzuje. Nie mówię, że zawsze, ale bardzo często tak jest, że to, co ktoś robi, to wcale nie jest wzór, że ja powinienem robić tak samo. No, ale my tego nie wiemy. I włącza się wtedy coś takiego, co nazywa się Shiny Object Syndrome, czyli po polsku najlepsze tłumaczenie, jakie znalazłem, to syndrom błyszczącego obiektu. No i to jest taki mechanizm, który ewolucyjnie w nas istnieje, to znaczy dawno, dawno temu, kiedy coś się poruszało w naszej okolicy, to trzeba było być bardzo czujnym i zwrócić na to uwagę, bo to mogło oznaczać zagrożenie dla życia. Dzisiaj zwykle tak nie jest, ale cały czas mamy tak, że zwracamy uwagę na zmiany w otoczeniu, więc no, a w social mediach, co byśmy nie weszli, to ciągle widać jakieś kolejne nowe rzeczy i to utrudnia skupienie. Jeszcze jedna rzecz do tego koszyka. Nawet jeżeli zauważę u kogoś coś, czym naprawdę się zainspiruję, zauważę coś, co pobudzi moją kreatywność i pomyślę, okej, to ja może stworzę, czy zacznę robić coś podobnego, to bardzo trudno doprowadzić to do końca. Dlatego, że kiedy następnym razem wejdę do mediów społecznościowych, to znowu zobaczę kogoś innego, kto robi coś ciekawego i to za każdym razem wydaje się świeże, nowe, ciekawe i odciąga moją uwagę od realizowania tych celów, które ja sobie założyłem. A bywa czasami jeszcze gorzej, bo znalazłem jakiś czas temu taki artykuł, bardzo mocny artykuł Macieja Wojtasa, który jest copywriterem i Maciej pisał właśnie o swoim uzależnieniu od mediów społecznościowych. Pisał o tym, że nagle, kiedy zaczął tam działać, to poczuł się taką duszą towarzystwa, założył fanpage, założył kilka grup, był tam bardzo aktywny i napisał coś takiego: doszedłem do sytuacji, w której mogłem skupić się maksymalnie przez kilka sekund przy pisaniu tekstów. Potem skakałem na Facebooka albo Twittera, żeby się odstresować i odpływałem jak ćpun. No i na szczęście Maciej znalazł wyjście z tej sytuacji, natomiast też mówi, że to ciągle jest dla niego bardzo trudne i on ciągle czuje, że gdzieś, no i to jest jak z nałogiem, że jeżeli pęknie i tam zajrzy, to bardzo łatwo może dać się znowu wciągnąć. Na blogu Duże Podróże, to jest blog Aleksandry Bogusławskiej, designerki, znalazłem też wpis o tym, ja podlinkuję te wpisy w opisie odcinka, znalazłem też wpis o właśnie uzależnieniu od social mediów i tam takie zdanie: byłam wykończona, wyprana, zagubiona, spanikowana, czułam się źle ze sobą, nie spałam, miałam stale doła, a jednocześnie dalej siedziałam na tej sieci przez większość mojego czasu. No i pytanie brzmi, skoro social media są takie beznadziejne, takie złe i takie okropne, to dlaczego prawie wszyscy ich używamy? Problem z mediami społecznościowymi jest taki, że one nie są jednoznacznie złe. Mają też całkiem niemałe plusy, zwłaszcza dla solo przedsiębiorcy. Wypisałem sobie kilka takich, które znowu mnie dotyczą, być może dotyczą też Ciebie. Pierwsza sprawa to jest przypominanie ludziom o swoim istnieniu. Żyjemy w takich czasach, kiedy mamy, wiadomo, masę bodźców z różnych stron i jeżeli nie chcemy zostać zapomniani, no to dobrze by było utrzymywać kontakt z tymi naszymi odbiorcami. Oni spędzają bardzo często sporo czasu w mediach społecznościowych, więc to jest takie miejsce, gdzie ciągle ten kontakt możemy utrzymywać. Druga sprawa, mogę dotrzeć do nowych osób, no bo algorytmy mediów społecznościowych, przynajmniej w teorii, działają tak, że wyświetlają nam treści, które nas interesują. Więc ja nie muszę kogoś znać i ktoś nie musi znać mnie, żeby zobaczyć moją treść i gdzieś trafić do kręgu moich odbiorców. Trzecia sprawa. Social media budują relacje. Nie ma co czarować, że jest inaczej. Zdarzało mi się nieraz trafić na jakąś ciekawą osobę właśnie w mediach społecznościowych. Gdzieś zaczynałem tę osobę obserwować. Z czasem nawiązywaliśmy kontakt taki jeden na jeden. Zdarzało się, że taka osoba zostawała gościem mojego podcastu. Poza tym też w przypadku mediów społecznościowych działa, jak w różnych innych miejscach, efekt czystej ekspozycji. Im częściej z kimś obcuję, nawet w takiej przelotnej formie, tym bardziej gdzieś nabieram do tej osoby sympatii. Czwarta sprawa. Mogę szybko o coś zapytać. I to jest super rzecz. Ja może nie korzystam z tego bardzo często, ale zdarza się, że korzystam na przykład w formie Insta Stories, gdzie wrzucam jakieś pytanie i bardzo szybko jestem w stanie zorientować się, która opcja z kilku jest najbardziej atrakcyjna dla moich odbiorców, albo jak reagują na jakąś konkretną rzecz. Piąta sprawa to jest przyciąganie ruchu na stronę i zapisów na newsletter. Po to większość z nas robi social media, żeby ściągać ruch do siebie. Szósta sprawa to jest oczywiście promowanie produktów. No, jest taka obawa, że jeżeli zniknę z mediów społecznościowych, to będzie mi dużo trudniej sprzedawać, bo one jednak raz, że mówią o tym, czy pomagają mi powiedzieć ludziom o tym, że ja w ogóle coś sprzedaję, a druga sprawa, pomagają przypominać o tym, że na przykład kampania sprzedażowa rozpoczyna się, trwa, kończy i tak dalej. Ta częstotliwość kontaktu może być dużo większa niż w przypadku maili czy innych form komunikacji. Podsumowując, są takie trzy główne korzyści z mojego punktu widzenia z bycia w mediach społecznościowych. To jest dotarcie, to są interakcje i to jest zaangażowanie moich odbiorców. Pytanie brzmi, jak mogę osiągać te cele inaczej niż za pomocą mediów społecznościowych? Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o dotarcie, czyli ten kontakt z moją obecną społecznością plus docieranie do nowych odbiorców. Sprawdziłem sobie statystyki Instagrama, no bo to jest moje, tak jak wspomniałem, główne medium. I co się okazuje? Okazuje się, że ze wszystkich osób, do których docieram, tylko 10% to nie są moi obserwatorzy, nie są moi odbiorcy. Więc tak naprawdę to dotarcie do nowych osób nie jest szczególnie duże. Nie wiem, jak u Ciebie, u mnie 10% no to jakoś szału nie robi, ale ja ciągle oczywiście chcę docierać do nowych osób i oczywiście ciągle chcę utrzymywać kontakt z tymi osobami, które już mnie znają. Więc jak to mogę zrobić inaczej niż przez social media. Pierwsza rzecz to jest oczywiście podcast. To znaczy to, że ja ciągle nagrywam podcast, to jest właśnie działanie, które ma na celu i docieranie do nowych osób, i utrzymywanie kontaktu z tymi, które mnie znają. Zwłaszcza YouTube tutaj pomaga w tym docieraniu do nowych osób, no bo YouTube ma algorytmy, które rekomendują treści nowym osobom, ma bardzo dobrą wyszukiwarkę, więc nie sprawdzałem tego, prawdę mówiąc, ale założę się, że gdybym popatrzył na YouTube'a, to ten odsetek moich niesubskrybentów jest dużo większy niż w przypadku Instagrama, gdzie to jest tylko 10%. Drugi sposób na utrzymywanie relacji, zwłaszcza z moimi obecnymi odbiorcami, to jest oczywiście newsletter. I newsletter świetnie się sprawdza, też zamierzam jak najbardziej go utrzymywać w dobrej kondycji. Trzecia rzecz, którą do tej pory jakoś bardzo, może nie, że się nie przejmowałem, ale, ale nie poświęcałem jej aż tak dużej uwagi, a chcę robić tego więcej, jest praca nad SEO, czyli przyciąganie większej liczby osób z wyszukiwarki i z wyszukiwarki Google i z innych wyszukiwarek i z YouTube'a, więc praca nad opisami, nad tym, żeby te treści były łatwe do wyszukania. Korzyść z tych działań w porównaniu do social mediów jest taka, że te działania, o których powiedziałem, się kumulują. To nie jest to właśnie palenie w kominku gazetami, tylko te rzeczy działają w czasie, one nie działają tak szybko jak social media. To nie jest tak, że wrzucam post i od razu widzę tam kilka osób z niego na stronie, ale długofalowo to się dużo bardziej opłaca. Druga grupa korzyści, na których mi zależy, to są interakcje, czyli to budowanie silniejszych relacji i zbieranie opinii, o którym wspomniałem. Tutaj znowu newsletter i e-mail generalnie jako medium cały czas bardzo dobrze się sprawdza i to sprawdza się dużo lepiej z mojego punktu widzenia niż komentarze w mediach społecznościowych do takich relacji i wymiany poglądów, dlatego że w komentarzach ludzie bardzo często albo odpowiadają bardzo krótko, bo piszą z telefonu i to jest mało wygodne, albo jest w ogóle jakiś tam limit znaków, albo koloryzują trochę, zdają sobie sprawę z tego, że inni widzą te komentarze, więc nie są te odpowiedzi aż tak szczere, jak w mailach, które są komunikacją prywatną jeden na jeden. Druga forma interakcji, którą też ostatnio, nawet nie ostatnio, właściwie zawsze trochę zaniedbywałem, to są komentarze na YouTubie. Zaniedbywałem dlatego, że te social media znowu odciągały uwagę, natomiast kiedy się nad tym głębiej zastanawiam, to dochodzę do wniosku, że komentarze na YouTubie mogą być bardzo dobrym zamiennikiem dla komentarzy w mediach społecznościowych, dlatego że te komentarze pojawiają się pod odcinkami, więc dotyczą jakiejś treści, którą już stworzyłem i odbiorcy tych treści mają okazję się do nich odnieść, mają okazję dopytać. To jest takie naturalne miejsce, gdzie ta konwersacja może się toczyć. W aplikacjach podcastowych komentarzy zwykle nie ma. Gdyby były, to pewnie i tak tam niewiele osób by je zostawiało, dlatego że no YouTube ma dużo dłuższą tradycję i tam ludzie po prostu nauczyli się zostawiać komentarze. Różne rzeczy się mówi na temat jakości tych komentarzy, różnie to bywa z racji tego właśnie, że YouTube ma te algorytmy rekomendacji i twoje treści wyświetlają się czasami osobom, które nie mają o tobie pojęcia, no to komentarze mogą być czasami takie właśnie przypadkowe, ale tym się nie ma co przejmować. Myślę, że te komentarze na YouTubie to jest też coś, czemu poświęcę więcej uwagi w najbliższym czasie. Jest też na YouTubie coś takiego jak karta społeczność. Ja z tego właściwie nie korzystałem do tej pory, a jest tam możliwość robienia na przykład takich szybkich sond, jak te, które robiłem w Insta Stories. Więc może to być zamiennik. Nie wiem jeszcze, jak będzie ze skutecznością tych sond, ale jestem ciekawy, jak to wyjdzie. No i jeżeli mówimy o interakcjach, o takim poznawaniu nowych ludzi, o nawiązywaniu z nimi jakichś świeżych relacji, to odstawienie mediów społecznościowych może sprawić, nie wiem jeszcze, czy tak będzie, ale wiem, że mam taką alternatywę, że gdyby brakowało mi takiego kontaktu z ludźmi, to są inne społeczności, których jestem członkiem, nie udzielam się tam za bardzo, no bo ograniczenia czasowe, ale gdybym chciał, to mogę być bardziej aktywny, czy to w klanie Finansowych Ninja, gdzie jestem, czy Michała Szafrańskiego, czy na platformie Yggdrasil Pawła Tkaczyka, czy w społeczności Reprezentacja, którą tworzy Kamil Kozioł, bo we wszystkich tych trzech miejscach mam konto, pojawiam się tam bardzo, bardzo rzadko, a podejrzewam, że to jest dużo lepsze miejsce z takiego strategicznego punktu widzenia. Dowolne z tych trzech, albo każde z nich, jest lepsze niż media społecznościowe z kilku powodów. Po pierwsze, tam jest mniej ludzi, więc jest po prostu spokojniej, nie ma takiego ciśnienia, że tam trzeba zaglądać co 15 minut, bo coś tam się nowego wydarzy, bo tam się po prostu mniej dzieje i to jest plus tych miejsc. Druga sprawa, są to wszystko płatne społeczności, a kiedy ludzie płacą za dostęp, no to jakość tych rozmów, które tam się toczą, też jest zwykle trochę lepsza. Te rozmowy są po prostu bardziej merytoryczne. I trzecia rzecz, Żadna z tych społeczności nie należy do mnie. Ja tam jestem zwykłym, szarym użytkownikiem i nikt nie oczekuje, że ja tam będę siedział codziennie i odpowiadał na komentarze. Po prostu jak mam czas i ochotę, żeby tam zajrzeć, to mogę, jak nie, to nie. I tyle. Nie mam... To jest ta przewaga właśnie tego typu miejsc i mojej roli tam jako użytkownika w porównaniu do profilu, który jest, powiedzmy, na Facebooku, i to jest mój profil czy mój fanpage. Trzeci element, trzecia korzyść z używania mediów społecznościowych to jest zaangażowanie, czyli przyciąganie ruchu na stronę i promowanie produktów. No i tutaj social media dają zaskakująco mało w moim przypadku. Podejrzewam, że wiem dlaczego. W moim przypadku tylko 3% ruchu na stronie maławielkafirma.pl przychodzi z mediów społecznościowych. I jestem prawie pewien, że dzieje się tak dlatego, że moją główną platformą, jeżeli chodzi o social media, jest Instagram, a tam nie ma możliwości za bardzo używania linków. To jest link w bio, ewentualnie link w story. Parę miesięcy temu było tak, że sprawdzałem, skąd biorą się zapisy na mój newsletter, i wtedy bardzo dobrze działały Insta Story takie, gdzie zapowiadałem newsletter w weekend i dawałem link, gdzie można się było do tego newslettera zapisać, żeby w poniedziałek dostać tę treść, którą zapowiadałem w Insta Story. No i miałem z takiego Insta Story gdzieś zwykle 30-40 zapisów na newsletter. To niestety bardzo, bardzo się popsuło. Ostatnio jak sprawdzałem te statystyki, to spadło to do kilku osób po takim story, więc no, drastycznie mniejsza skuteczność. Podejrzewam, że dzieje się tak dlatego, że generalnie media społecznościowe po prostu bardzo tną zasięgi wtedy, kiedy próbujesz wyciągnąć stamtąd ruch. No a jeżeli wrzucam link, to próbuję wyciągnąć stamtąd ruch. Podobnie jest przy promowaniu produktów. Tutaj ja akurat nie robię współprac komercyjnych, ale wszyscy ci, którzy robią, też widziałem takie informacje, że skarżą się, że jeżeli tam dasz hashtag współpraca komercyjna, czy płatna, czy coś takiego, czy post sponsorowany, to te zasięgi lecą na łeb, na szyję natychmiast. Więc wniosek jest taki, że jeżeli chcesz robić takie rzeczy, o których powiedziałem, czyli chcesz angażować ludzi w taki sposób, że ściągasz ich na swoją stronę, czy ściągasz ich na swój newsletter, to trzeba płacić za reklamę. No a żeby płacić za reklamę, to ja wcale nie muszę być aktywnym użytkownikiem danej platformy. Muszę mieć tam konto, owszem, ale nie muszę się tam udzielać. Więc rozwiązaniem z jednej strony jest płatna reklama, a z drugiej strony znowu aktywność na YouTubie, dlatego że YouTube nie ma problemu z linkami. Przynajmniej nie zauważyłem czegoś takiego i nie widziałem, żeby ktoś zauważył. Jeżeli się wrzuca linki w opisach filmów na YouTubie, to z tego powodu jakoś zasięg nie cierpi w żaden sposób. Ale zastosowanie tych zastępczych rozwiązań, o których powiedziałem, nie rozwiązuje jednego bardzo ważnego problemu. Nie rozwiązuje problemu rozpraszania się, no bo ciągle mam z tyłu głowy to, że jeżeli nie ma mnie w tych mediach społecznościowych, to ktoś tam może mnie oznaczać, ktoś tam może coś do mnie napisać, ktoś tam może coś o mnie pisać, ja o tym nie wiem. No więc pierwsza sprawa, zawsze tak było i tak będzie. To znaczy zawsze jest tak, że gdzieś w jakimś miejscu ktoś może o mnie mówić, ja o tym nie wiem. To jest jedna rzecz, ale mogę też zrobić, co się da, żeby uświadomić tym ludziom, że ja tam po prostu nie jestem aktywny, żeby uświadomić im, żeby nie oczekiwali tam ode mnie odpowiedzi. I takie zmiany właśnie wprowadzam. To znaczy, pierwsza sprawa, we wszystkich social mediach ustawiłem komunikat, że po prostu mnie tam nie ma i nie jestem tam aktywny. I jeżeli ktoś jest zainteresowany moimi treściami, to zapraszam do słuchania podcastu i zapisania się na newsletter soloprzedsiębiorca.pl. Powiem to jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości. Nie zalecam nikomu, żeby mnie naśladować. Nie zalecam nikomu, żeby zostawiał social media, bo ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. To jest dla mnie eksperyment i ten eksperyment będzie trwał 3 miesiące. To znaczy do końca czerwca 2023 nie pojawiam się w żadnych mediach społecznościowych, z jednym wyjątkiem, o którym zaraz powiem. Umówmy się, że kiedy wrócę po tych 3 miesiącach, to nagram taki odcinek, gdzie opowiem o swoich wrażeniach, żeby było jasne, jak ten eksperyment się zakończył. Być może postanowię go przedłużyć, być może nie. Zobaczymy, co będzie. Sam nie wiem. Ten jeden wyjątek muszę zrobić, dlatego że mam kurs Podcast Pro i w ramach tego kursu jest grupa absolwentów czy uczestników kursu. No i to jest niestety grupa na Facebooku, więc tam będę zaglądał tak jak do tej pory, ale na szczęście nauczyłem się już ignorować tam te znaczki w prawym górnym rogu, że jest jakaś wiadomość na Messengerze albo że tam są jakieś nowe posty. Po prostu zaglądam do grupy, patrzę na najnowsze komentarze, odpowiadam na nie i tyle. Jestem w stanie to zrobić bez rozpraszania się, wiem, bo już to ćwiczyłem. Tymczasem, jeżeli chcesz podzielić się swoją opinią ze mną na temat tego odcinka, no to zachęcam cię do zrobienia tego pod tym odcinkiem na YouTubie. Tam są komentarze i do tych komentarzy na pewno będę zaglądał. Możesz też oczywiście do mnie napisać na adres marek@małowielkafirma.pl. A jeżeli chcesz być ze mną w kontakcie, dostawać informacje o różnych nowych moich działaniach, nowych moich treściach i nie tylko, różnych innych treściach przydatnych dla specjalistów, którzy działają na własny rachunek, to zachęcam do zapisania się na mój newsletter soloprzedsiębiorca.pl. To wszystko na dziś. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.